Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bracia i siostry, słuchacze Radia Maryja. W dzisiejszej katechezie nadałem tytuł Piękno Jego ikony i najpiękniejsza z nich ikona Maryi. Katechezę chciałbym przedstawić w pewnych punktach. Pierwszy, piękno, co to jest? Drugi punkt, piękno, którym jest Bóg. Trzeci, ikony piękna, a więc człowiek, przyroda, kosmos. Ikoną piękna trzeba też nazwać twórczość artystyczną człowieka i w tym sztukę sakralną. Na marginesie jakby chciałbym poczynić refleksję dotyczącą poznawczego znaczenia twórczości artystycznej i w tym roli tak zwanej brzydoty artystycznej. I wreszcie ostatni punkt, najszerszy, mianowicie najpiękniejsza z ikon piękna Maryja. Przychodzę do katechezy. Punkt pierwszy, piękno. Co to jest? Kiedy pada słowo piękno, każdy wie mniej lub więcej, o czym będzie mowa. W każdym bowiem człowieku istnieje coś w rodzaju intuicji piękna. Człowiek intuicyjnie wyczuwa piękno, doznaje jego blasku, co też skłania go do refleksji nad pytaniem, czym jest piękno. Trudno dać definicję piękna, która by wszystkich zadowalała. W postrzeganiu bowiem piękna duże znaczenie ma czynnik indywidualny i subiektywny, który sprawia zróżnicowane doświadczenie piękna. Tworzone definicje piękna związane też są z kierunkiem wyznawanej filozofii, światopoglądu, religii. Zamiast definicji piękna chyba bezpieczniej będzie skupić się na wymienieniu tego, co jest uniwersalne, co zawsze pojawia się w obszarze rzeczywistości zwanej pięknem. Uniwersalna, chociaż o różnej sile, jest wymieniona na początku intuicja piękna. Jest ona pierwsza w stosunku do doznań i doświadczeń, a także poznawczych dociekań piękna. Intuicję trzeba rozszerzyć o wiarę. Wiara najbardziej odsłania obszary piękna oraz w pewien sposób je ukazuje. Są nimi na pierwszym miejscu Bóg, Stwórca, następnie stworzenia, człowiek, przyroda, kosmos. Wreszcie artystyczna twórczość człowieka i jego dzieła, zwane dziełami sztuki. Przypatrzmy się teraz nieco wymienionym obszarom piękna. Punkt drugi. Piękno, którym jest Bóg. Bóg jest pięknem. Jest pięknem niestworzonym. Jest pięknem, które jest. Piękno jest imieniem Boga. Bóg piękno objawia się w swoim słowie i szczególnie w pięknie swoich stworzeń. Jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, mówi o Bogu Psalm 104. Urzeczony blaskiem piękna Boga Stwórcy, autor Psalmu 19 woła: Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Podobnie autor Psalmu 8. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Bóg piękno niestworzone stworzył niebo i ziemię. Wszystkie stworzenia w pewien sposób objawiają piękno Boga. Są ikonami Jego piękna. Ikony piękna. Najpierw człowiek. Ikoną piękna Boga jest przede wszystkim człowiek, którego Bóg piękno niestworzone stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Człowiek wśród wszelkich stworzeń zadziwia bogactwem piękna swojego człowieczeństwa. On jeden posiada rozum i wolę, ma świadomość, która czyni go zdolnym jakby dotknąć siebie w głębi swojego istnienia, widzieć siebie w swoim ja. Jest istotą zdolną, świadomie i w sposób niezdeterminowany tworzyć dobro i w ten sposób przekraczać siebie, stawać się bardziej człowiekiem. Ta zdolność i doskonałość czyni go pięknym w jego byciu człowiekiem, a nawet w jego człowieczym wyglądzie, który może ciągle upiększać. Pięknym jest człowiek w możliwościach swojego działania dla dobra innych, w możliwościach miłowania bez granic, gdzie siebie samego może czynić dobrem dla innych, dla najbardziej biednych, opuszczonych, potrzebujących. Piękny jest człowiek w swojej twórczości. Dzieła tworzone przez człowieka w muzyce, w malarstwie, w rzeźbie, w literaturze, poezji, śpiewie, ukazują twórczą siłę jego wyobraźni, jego inwencje, geniusz wykonania, zachwycają, wprawiają w uniesienie, dostarczają głębokich przeżyć. Ikoną piękna jest przyroda. Doświadczenie piękna pojawia się u ludzi często właśnie w kontakcie ze światem natury. Przyroda mówi do człowieka swoim pięknem. Mówi ciszą, świeżością, barwami, zapachem, bogactwem różnorodności stworzeń, roślin, traw, zbóż, kwiatów, śpiewem ptaków. Któż nie doznał chociaż raz w życiu duchowego uniesienia, radości, zachwytu, gdy znalazł się w urokliwym zakątku na łonie przyrody? Piękna jest przyroda. Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, mówi mędrzec pański. Są tak piękne, że niektórzy urzeczeni pięknem stworzeń wzięli je za bóstwa, dopuszczając się przez to grzechu bałwochwalstwa. Na fałszywą drogę niemal, że nie wszedł wielki święty Augustyn. Mówiąc w dziejach o swojej drodze do Boga wyznaje: sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś, a więc za pięknem stworzonym. Inaczej natomiast święta Faustyna. Ona najpierw doświadczyła piękna Boga. Z tym doświadczeniem spoglądała następnie na świat. W dzienniczku znalazły się między innymi takie słowa: o piękności niestworzona. Któż ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może. To nie duch mój w piękności Twojej, Boże. O, jak wielka jest piękność Twoja, Jezu! Wszystko, co wielkie i piękne w Bogu jest, poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. Zauważała jednak Faustyna piękno także w stworzeniach. Pisze: rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o Twojej piękności. Inna ikona piękna – kosmos. Kosmos. Potężny, nieogarniony wszechświat. Kogóż nie ciągnie niebo usiane gwiazdami? Dzięki technice i coraz bardziej doskonałym wynalazkom człowiek w ostatnich latach zdołał nieco wzbiciem ponad ziemię, ponad okalającą go atmosferę i trochę zbliżyć się do gwiazd. Zauważył ich miliardy, miliardy, często większe od tej gwiazdy, którą zna najlepiej, jaką jest Słońce. A rozmiary kosmosu, a odległości, a jego potęga, a precyzja praw nim kierujących. Wszędzie w kosmosie zauważalna jest myśl, wielka stwórcza myśl. Wszelkie wynalazki, Cała wiedza gromadzona przez ludzi w ciągu tysięcy lat jest niczym właściwie innym jak odkrywaniem i odczytywaniem owej wielkiej myśli stwórczej. Piękny jest kosmos. Piękny jest wszechświat. A dopiero zaczęliśmy odkrywać jego głębie i tajniki. Można też mówić o ikonie piękna, myśląc o twórczości artystycznej człowieka. Człowiek jest istotą zdolną do tworzenia piękna. Tworzy je w dziełach sztuki. Dzieła te znamionują ogólne cechy piękna, do których zalicza się proporcje, harmonię, ład, kształt, blask, wzniosłość, wdzięk. Sprawiają one w odbiorcy szczególne doznanie i przeżycia zwane przeżyciem estetycznym czy nawet kontemplacją. Dzieło sztuki naśladuje piękno w rzeczach. Nie może jednak być jego fotografią. Winno być czymś nowym, czego w rzeczach nie ma. Czymś, co człowiek, artysta, tworzy, daje mu początek. Oryginalność dzieła sztuki zależy od talentu i geniuszu artysty, od siły jego wyobraźni, od smaku estetycznego, od mistrzostwa wykonania, od technik i narzędzi, którymi się posługuje. Wśród ikon artystycznej twórczości człowieka wyróżniamy ikonę, którą jest sztuka sakralna. W ramach piękna zawartego w artystycznej twórczości człowieka, trzeba widzieć właśnie sztukę sakralną. Stanowią je dzieła zrodzone w ciągu wieków z inspiracji wiary w Boga, dzieła wiarę tę wyrażające i będące jej dokumentami. Są to jakby artystyczne przekłady Pisma Świętego, nauki Kościoła, modlitwy świętych. Są wielką katechezą i ewangelizacją, które wypełniają nasze świątynie, a także miejsca, gdzie żyjemy, pracujemy, jesteśmy. Kościół potrzebuje sztuki, pisze ojciec święty Jan Paweł II w liście, jaki pod datą 4 kwietnia 1999 roku skierował do artystów świata. Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyobrażalne. Tyle Jan Paweł II. I refleksja. Poznawcze znaczenie twórczości artystycznej. Twórczość artystyczna jest rodzajem intuicyjnego poznania prawd ukrytych, prawd o świecie, o człowieku, o Bogu. Artysta tworząc stara się wniknąć w tajemnicę zakrytą dla rozumu. Szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens i cel. I symbolicznie je wyraża w dziełach, które tworzy. Szczególnie cenne jest poznanie poprzez dzieła sztuki człowieka i jego wnętrza. Nasuwa się pytanie, co dziś sztuka, twórczość artystyczna odkrywa w człowieku, w mrocznych obszarach jego egzystencji i działalności. Niepokojąco dużo prac artystycznych powstałych współcześnie, pisze Renata Rogozińska, znawczyni zagadnienia, to w istocie ikony rozpaczy, bólu, utraty piękna. Ukazują świat zabłąkania i zamętu, świat lęków, absurdu i bezsensu. Dla ukazania prawdy o tym świecie zabłąkania i zamętu, artyści sięgają po środki wyrazu, które są zaprzeczeniem reguł i norm piękna. Tworzą celowo dysharmonię, dysproporcje, bezład, bezkształt. Tworzą coś, co można nazwać estetyczną brzydotą. Tego rodzaju twórczość odkrywa zło, jak mówi Jerzy Nowosielski, po to, aby je zbawić, aby przemienić je w dobro. Niestety, obok sztuki pokazującej przerażające zło moralne w człowieku, powstają dziś także twory, i jest ich coraz więcej, które mają na celu wprowadzać ludzi w zasmakowywanie w złu, w rozkoszowanie się złem, upajanie się nim. Twórcy sztuki zła sięgają też do brzydoty artystycznej, po to, by ją uczynić znakiem swoich poglądów, negacją piękna, przede wszystkim piękna, którym jest Bóg. Według nich bowiem nie ma piękna, jest zamęt, chaos, wszystko jest płynne, relatywne, pragmatyczne. Do licznej grupy współczesnych twórców sztuka jest tylko zabawą, rozrywką, przyjemnością. Brzydota, którą się posługują, jest często dla nich artystyczną formą ateizmu. I wreszcie punkt dotyczący najpiękniejszej z ikon piękna, a jest nim Maryja. Kiedy Bóg widział, że było dobre to, co stworzył, widział zarazem, że było piękne, zauważa Jan Paweł II. Ponieważ dobro zawarte w stworzeniach osiągnęło swój szczyt w człowieku również osiągnęło szczyt piękno stworzone. Niestety grzech nieposłuszeństwa pierwszego człowieku zamącił w nim obraz i podobieństwo Boże, zerwał relacje przyjaźni z Bogiem, wprowadził dysharmonię między stworzeniem i Stwórcą. Dobro zostało skażone złem. Piękno dobra stworzonego straciło blask. Bóg Stwórca nie zostawił stworzenia w stanie zepsucia, jakie w nim spowodował grzech. Chciał, by stworzenie wróciło do dobra pierwotnego i zachwycało swym pięknem. Dzieło naprawy Bóg złączył w Księdze Rodzaju zapowiedzią zwycięskiego potomstwa niewiasty. Kim będzie ta niewiasta? Księga Apokalipsy kieruje uwagę ku wielkiemu znakowi, jaki ukazał się na niebie. Jest nim niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Niewiasta jest brzemienna, mająca rodzić syna, mężczyznę, który będzie pas wszystkie narody rózgą żelazną. W niewieście z Księgi Rodzaju i w niewieście z Księgi Apokalipsy wolno widzieć tę samą osobę, Maryję, Matkę Jezusa. Wolno widzieć ją jako tę, w której i poprzez którą Bóg Stwórca dokonał naprawy dzieła stworzenia skażonego przez grzech. Wolno ją widzieć jako człowieka, w którym obraz i podobieństwo Boga nie tylko nie zostały zmącone złem grzechu, lecz zajaśniały najpełniejszym blaskiem. W niej, w Maryi, Stwórca urzeczywistnił zamysł stworzenia dobra, w którym by znalazł pełne upodobanie. Dobro stworzone w Maryi czyni ją piękną w najwyższym stopniu. Cała piękna jesteś, Maryjo, woła w zachwycie Kościół. Dlaczego Maryja jest cała piękna? Bo taką chciał mieć ją Bóg. Taką chciał mieć Bóg matkę swojego syna i taką ją uczynił. Jak tego dokonał? Przede wszystkim zachował ją od zmazy grzechu pierworodnego. Grzech ten dziedziczony przez potomków Adama i Ewy nie dotknął Maryi chwili jej poczęcia. Ona, jedna jedyna wśród ludzi, jest niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego i jego skutków. Maryja jest wolna także od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Cała jest święta. Maryja jest pełna łaski. Łaską jest Bóg, który w pełni możliwej dla stworzenia udzielił się Maryi, a ona tę pełnię przyjęła w swoim człowieczeństwie. Stała się żywą świątynią Boga. Łaska, którą Bóg obdarzył Maryję, stanowi o niezwykłej wielkości i pięknie całej ludzkiej istoty, pisze znów Jan Paweł II. Bóg obdarował Maryję wartościami, które cieszą się szczególnym szacunkiem. Są nimi macierzyństwo i dziewictwo. Żadna kobieta nie może posiąść obu tych wartości równocześnie. Nie może być matką i równocześnie dziewicą. Maryja jest wyjątkiem. Ona jest równocześnie matką i dziewicą. I chyba dlatego została nazwana błogosławioną między niewiastami. Bóg uwieńczył Maryję największą chwałą, kiedy z duszą i ciałem wziął ją do nieba. Ku szczytom nieba podąża Maryja, jasna jutrzenka, wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza. Modli się Kościół w Brewiarzu, uroczystość wniebowzięcia Maryi. O, jak piękna jest Maryja dziewica, która z tego świata odeszła do Chrystusa. Wśród chórów świętych jaśnieje jak słońce. Tamże modli się Brewiarzu Kościół. Piękno Maryi zachwyca niebo i ziemię, zachwyca aniołów i świętych. Sławi je Kościół. Piękno Maryi pociąga artystów i twórców sztuki. Oni, przeczuwając jej intuicją artystyczną, próbują do niego się zbliżyć, uchwycić je, wyrazić słowem, obrazem, rzeźbą, śpiewem, muzyką. Jak bogata i różnorodna jest twórczość artystyczna poświęcona Maryi, a przecież nie potrafi wyczerpać piękna, którym ona jest. Iloma imionami ludzie nazywają i przyzywają Maryję, a przecież wiedzą, że nie zdołają jej nazwać do końca. Ile wizerunków Maryi stworzyli malarze, rzeźbiarze, artyści, plastycy, a przecież świadomi są, że oryginał, prawdziwy wizerunek Maryi jest poza zasięgiem ich twórczych możliwości. Pięknem Maryi jest nasycona pobożność ludzi. Przeniknięte są nimi ich modlitwy i pieśni. Niech powiedzą o tym niektóre wybrane strofy. Witaj, Maryjo, śliczna Pani. Witaj, święta i poczęta niepokalanie, Maryjo, śliczna Lilijo, Twą pięknością, niewinnością nieba górujesz. Tyś nad słońce jaśniejsza i nad gwiazdy śliczniejsza. Sami święci w niebo wzięci nie dorównują Twej piękności i czystości. Gwiazdo śliczna, wspaniała, gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko, gołąbko z Arki Nowego, pokorna, cicha i piękna, gołąbko, lśniąca pięknością. Matko niebieskiego Pana, ślicznaś i niepokalana, wszystkie skarby, co są w niebie, Bóg wydał, Panno, dla Ciebie. No i chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. Bo ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyszona. Tak, piękna jest Maryja, cała jest piękna. Jest arcydziełem Boga Stwórcy, jest arcydziełem Ducha Świętego, jest najdoskonalszym pięknem niestworzonego piękna.